Proszę Państwa, będzie trochę egzotyki, ale też z polskimi akcentami. Będziemy dzisiaj rozmawiać w ramach cyklu podróżniczego Vito Xtreme o Wietnamie. To jest taki kraj, o którym każdy słyszał ze względu na słynną wojnę. Ludzie z mojego pokolenia jeszcze się uczyli w szkole, jak to bratni naród zdążający do socjalizmu amerykańskich imperialistów pogonił. Ale potem jakoś ten Wietnam, przynajmniej dużej części osób, zniknął z oczu i właściwie mało kto wie, co tam się działo, jak już tych imperialistów pogonili. Dopiero teraz niektórzy spotykają Wietnamczyków, którzy mają różne małe i duże biznesy w Polsce. I kojarzymy jako ludzi skromnych, pracowitych, którzy mają jednak spore kłopoty, żeby się nauczyć języka polskiego. I to jest taka powszechna wiedza o Wietnamie i Wietnamczykach. Mamy dzisiaj okazję porozmawiać z człowiekiem, który się Wietnamowi przyglądał nie tydzień, nie miesiąc, ale ponad 2 lata. Pan Andrzej Meller. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Tak, prawie 3 lata byłem i jeżdżę, już teraz to pewnie więcej, bo jeżdżę też, pracuję jako przewodnik w Wietnamie. Ma Pan rację, Wietnam się kojarzy z wojną. Z drugiej strony, jak mam pokazy czasami wietnamskie w szkole, miałem na przykład ostatnio parę w szkołach ludzi takich, no prawie pełnoletnich, opowiadałem im o Wietnamie, to nie kojarzyli takich kultowych dla nas filmów typu Rambo, Czas Apokalipsy, Pluton. Więc w takiej powszechnej świadomości faktycznie jest jakaś taka luka odnośnie Wietnamu, to znaczy była wojna jedna w powszechnej świadomości z Ameryką, w którą zaangażowany był Waszyngton. A musimy dodać, że pierwsza wojna indochińska to była wojna Wietnamczyków przeciwko kolonialistom francuskim. I potem mamy lukę. Co się działo potem? W skrócie. Dla Wietnamu wojna się w zasadzie nie skończyła z dniem 30 kwietnia 1975 roku, bo już parę lat później doszło do interwencji armii wietnamskiej w Kambodży. Wietnamczycy usunęli reżim Czerwonych Kmerów i Pol Pota i wpakowali się, mówiąc potocznie, do Kambodży na 10 lat. Tego samego roku, bo to był styczeń 79, latem Chińczycy za karę, można powiedzieć, za to, że Wietnamczycy usunęli Pol Pota wspieranego przez Pekin, Chińczycy wjechali do Wietnamu, wojna letnia tak zwana 79 roku. Obie strony uważają, że ją wygrały. Dużo ludzi zginęło, podobno, nawet mówi się o 200 tysiącach. I co? Potem w Wietnamie były bardzo chudziutkie czasy, chude, głód nawet, sankcje nałożone przez świat na Wietnam. Także Wietnam zaczął drugie życie, zaczął się otwierać na świat dopiero w latach 90.
To jaki w ogóle był ten komunizm wietnamski? Czy oni mieli taką wersję hard, taką jak nasz stalinizm, czy oni mieli od początku klimaty bardziej gierkowskie?
Nie jestem ekspert od komunizmu wietnamskiego, bo nie żyłem wtedy w Wietnamie, ale potem jak upadł Saigon, czyli jak komuniści zajęli cały kraj, zaczęły się represje i zaczął się egzodus. No, niektórzy mówią nawet o 2 milionach Wietnamczyków, którzy się bali zemsty, bo wcześniej pracowali dla administracji sajgońskiej i Amerykanów, zaczęli uciekać z Wietnamu na łodziach, koraklach, kutrach, tak w literaturze ich się określa jako boat people, czyli ludzie u łodzi, ja tak o nich w książce piszę, zaczęli uciekać, byle się nie dostać w łapy komunistów. Szacuje się, że połowa z nich utonęła, byli napadani ci, co nie utonęli, przez piratów tajskich. Ci, których łapała Straż Przybrzeżna Wietnamu, byli osadzani na wyspach Kondao, o których napisałem rozdział, gdzie były obozy, na które teraz jeżdżę, bo tam się powoli turystyka rozwija. I siedzieli ci boat people, niektórzy do roku 1991, kiedy zamknięto łagry.
I co jest teraz? Bo to też słychać tylko z takich może szczątkowych i fragmentarycznych przekazów, że oni trochę poszli jednak śladem chińskim, czyli że niby rządzi partia komunistyczna, ale w ten marksizm-leninizm to już tam raczej mało kto wierzy i zaczynają się otwierać, no, nawet współpracują ze swoimi dawnymi wrogami, czyli Amerykanami, no i zaczyna się tam kręcić jakiś biznes na skalę małą i dużą.
Wietnam obecnie jest azjatyckim tygrysem, krajem, który się bardzo dynamicznie rozwija. Ja nazywam ten ustrój, który panuje w Wietnamie, ustrojem mafijno-feudalnym. Komunizmu tam nie ma. Raczej idą w kierunku modelu chińskiego, czyli wolny rynek i reżim jednopartyjny. Ja w ogóle o Wietnamie, jak mówię, to mogę mówić tylko o tym, co sam jakoś tam z autopsji znam, prawda? Opozycja, dysydenci. Są wsadzani do więzień, emigrują, mieszkają w Kalifornii, w Skandynawii. Nie ma czegoś takiego jak na przykład prasa opozycyjna w Wietnamie. Tak? Jeżeli chcemy się dowiedzieć, znamy wietnamski, chcemy się dowiedzieć, co się dzieje w Wietnamie, to drugie dno, tak, prawdziwe powiedzmy, to ci ludzie w Wietnamie czytają blogerów, którzy są właśnie w diasporze, w Skandynawii, we Francji. Bardzo często ci blogerzy, najbardziej radykalni, antykomunistyczni, to są synowie byłych różnych sekretarzy partyjnych. Kolejne pokolenie, które się zbuntowało. Resortowe dzieci, jakbyśmy to w Polsce powiedzieli.
Rozczarowani, którzy widzieli to najbardziej z bliska.
Tak, przy czym ci ludzie, powiedzmy, władze, tak? Ja nie mogę o konkretach mówić i nie chcę, ale no, to są ludzie, którzy wysyłają dzieci na studia do Stanów, którzy latają porady do szamanów, co jest oficjalnie zakazane. Więc ten ustrój no, jest taki, jest fasada, którą możemy widzieć jako turyści, jak przyjeżdżamy na 2 tygodnie i jest...
Ho Chi Minh i jego, nie wiem, mauzoleum chyba ma nawet?
Tak, Ho Chi Minh ma mauzoleum. Z Ho Chi Minhem też ciekawa sytuacja. Jest postacią kultową, mówi się o nim wujek Ho. Jest osobą, o której rzadko się mówi źle. W Polsce przecież niemożliwe, żeby o kimś wyłącznie dobrze mówić. Pewnie za stalinizmu to najwyżej się za dowcipy o Józefie Stalinie szło do obozu, prawda? Ale w Wietnamie naprawdę rzadko się słyszy o Ho Chi Minh, ale jest postacią jednak taką mityczną, kultową do dziś. Ma mauzoleum, kolejki nadal kilkukilometrowe do mauzoleum. Kiedyś Hanojczycy żartowali, że dlatego takie są kolejki, bo tam pierwsza klimatyzacja działała w Wietnamie. Na mnie zawsze robi wrażenie mauzoleum, bo mierzyłem zegarkiem, że przejście wokół mumii wujka Ho zajmuje minutę 54 sekundy, ale to jest wystarczający czas, żeby niektóre panie zastygły w jednym miejscu, co jest prawie niemożliwe, bo tam ochrona cały czas pogania i znajdują czas, żeby się modlić do wujka Ho, bo to widziałem kilkukrotnie. Naprawdę modlą się jak do bóstwa.
Zanim pogadamy, jak to wygląda takie codzienne życie już tak poza tą oficjalną częścią, poza tymi atrakcjami turystycznymi, które się pokazuje ludziom, którzy tam przyjeżdżają na krótko, skąd pan się w ogóle wziął w tym Wietnamie i czemu na tak długo?
Pierwszy raz pojechałem jako turysta w roku 2010. Po prostu sobie jeździłem po Azji, trochę pisałem do mediów polskich i jeździłem, ale trzeciego dnia już miałem duże kłopoty, bo zostałem napadnięty. W Saigonie nie chciałem oddać portfela i złamano mi nos, kość policzkową prętem zbrojeniowym. Kilka lat później byłem w podróży z żoną po Azji i po jakimś roku kończyły nam się pieniądze, szukaliśmy spokojnego miejsca też, żeby się zastanowić, co dalej robić. Nie byliśmy jeszcze małżeństwem, moja żona jest Rosjanką, więc nie bardzo wiedzieliśmy do końca, gdzie mieszkać, gdzie osiąść, ale wiedzieliśmy obydwoje, że w Wietnamie możemy chwilkę na chwilę stanąć, bo jest niedrogo, bo jest słoneczko, bo jest dobre jedzenie i z tych 2 miesięcy, które planowaliśmy, się zrobiły 3 lata. Dlaczego tak? No trochę przypadek. Mieliśmy taki dość długi okres, że nie mogliśmy wyjechać, bo nie mieliśmy pieniędzy, żeby wyjechać. Stać nas było tam na skromne życie, ale mieliśmy kłopoty finansowe. Potem jednocześnie wyszedłem z tych kłopotów finansowych i zgłosił się też wydawca Znak z propozycją napisania książki. Reasumując, z 2 miesięcy zrobiły się 3 lata.
To z czego tam żyliście?
Ja miałem wynajęte mieszkanie. Starałem się pisać teksty do mediów. Moja żona przez jakiś czas pracowała w salonie masażu jako administrator. No to tak w skrócie.
No i tak, to jest doskonała okazja, żeby zobaczyć coś innego niż to, co oglądają turyści z okien autobusów, którzy tam przyjeżdżają na powiedzmy 2 tygodnie i są włożeni tutaj mauzoleum, tutaj miejsce jakiejś słynnej bitwy, tutaj ewentualnie jakaś ocalona świątynia, tu jakieś ewentualnie targowisko fajne, żeby poczuć trochę klimat miejsca, do samolotu, do widzenia. No ale to jest wiadomo, to jest taki produkt turystyczny, który się pokazuje obcokrajowcom. A czym się różni prawdziwe życie wietnamskie?
Ja przyznam, że ja nigdy wcześniej nie jeździłem tak jako turysta po świecie, chociaż całe życie jeżdżę. Znaczy, no byłem turystą, tak? Ale podróżowałem zawsze w taki sposób, jaki lubię. To znaczy, starałem się prosto z ludźmi miejscowymi, jeść jak oni, żyć jak oni. Czym się różni? No, tak jak pan powiedział, jak się na chwilę wpada, to jest przelotna objazdówka. Może być bardzo ciekawa też. Natomiast my na przykład, mogę o nas mówić, my żyliśmy we wsi, z dala od zgiełku Saigonu, 220 km na północ, w wiosce rybackiej Mujne, Z jednej strony jest to wioska rybacka, a z drugiej taki trochę raj dla surferów z całego świata, bo tam wieje wiatr codziennie, słońce, dużo słońca i mało deszczu nawet w czasie monsunu. Także w ogóle ten mój Wietnam, jak sobie o nim myślę, i książkę napisałem Czołem nie ma hien, to książka była napisana z perspektywy, jasne, po całym kraju jeździliśmy, ale jest napisana z perspektywy trochę tak ekspaty, który żyje w tej wsi Mujne, tak? Nawet ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Jeżdżąc autobusem po Wietnamie turystycznym, no nie zobaczymy tych wszystkich smaczków takich codziennych. Nie mamy czasu na to, żeby pójść na rano o 5.30 czy 6.00 na rynek, tak? Co na południu większość Wietnamczyków w ten sposób robi zakupy. Na zakupy się jeździ tak rano, bo potem jest bardzo gorąco. Poza tym rano jest pierwszy połów, czyli można kupić wszystkie owoce morza, które rybacy przywieźli, tak? Drugi połów jest wieczorem, między 17 a 18.
Przeglądałem książkę i co mnie uderzyło, to że to są ludzie, którzy no, żyją tak mocno tradycyjnie. Może to jest kwestia tego, że to jest po prostu wieś, ale no, jest, każdy jest tym takim małym przedsiębiorcą, czy właśnie z tego rybactwa, czy jakieś szkółki, czy jakieś lokale, że każdy próbuje tą swoją działalność gospodarczą, jakbyśmy powiedzieli, robić. No i tak się zastanawiałem, czy tak błyskawicznie się ten komunizm ulotnił, że teraz właściwie wszędzie prywatna inicjatywa jest.
Wielu ludzi próbuje swoich sił jako prywatni przedsiębiorcy, no bo pensje w tak zwanej budżetówce są bardzo niskie. Co więcej, żeby dostać pracę w budżetówce, powiem panu taką anegdotkę. Jak byłem w kwietniu w Wietnamie, aresztowano generała policji, szefa szkoły policyjnej, no typu nasza szkoła w Szczytnie, tak? Podobno 4 tiry wywoziły pieniądze z jego posiadłości, to było 180 milionów dolarów. Skąd te pieniądze były w posiadłości generała policji? Otóż bycie policjantem w Wietnamie to jest taki wymarzony zawód, dlatego że potem stajemy na drodze w mundurze i zbieramy pieniądze od przejeżdżających na motorkach Wietnamczyków. Pieniądze, które weźmiemy sobie do kieszeni, musimy potem dać komuś, kto stoi wyżej. Jest cała drabina. Praktycznie w każdej państwowej instytucji jest taka drabinka, tak? W szpitalach, w policji.
Hierarchia dziubania, tak?
Tak, dlatego ja się zawsze dziwiłem, dlaczego Wietnamczycy tak chcą w Polsce na przykład tutaj być u nas. Jest zimno, proszę spojrzeć za okno. Tam w Wietnamie nigdy nie ma tak szaro. Ja myślę, że głównym powodem, wiem od nich, dla którego uciekają z Wietnamu, jest korupcja, ponieważ jest codziennością i to jest taki od człowiecza człowieka, tak? Powoduje, że jest upokarzany, że nie może rozwinąć skrzydeł bez brania udziału w tej całej machinie. I to jest podobno, cytuję tak ogólnie Wietnamczyków, główny powód emigracji z Wietnamu.